Co w trawie piszczy?
Wracamy do naszych rozważań o małżeństwie i w kodeksie jest też taki szereg sytuacji wymienionych, w których można asystować przy sakramencie, ale tylko za zezwoleniem ordynariusza. Jest tu na przykład wymienione małżeństwo tułaczy. Rozumiem, że problem, który w tej sytuacji powstaje, to właśnie to, że ludzie nie są przypisani do miejsca, na przykład ich dokumentów nie można sprawdzić i w ogóle nie wiadomo, czy coś o nich możemy się dowiedzieć.
Małżeństwo tułaczy, tak, to jest właśnie problem związany z zasadą terytorialności, która jest w Kościele, że każdy generalnie przynależy do jakiegoś miejsca, a właśnie tułacz to jest to, że on nie przynależy taki sposób do miejsca. W związku z tym jest problem z określeniem kompetentnej parafii do zawarcia małżeństwa. A to jest z kolei związane z kompetentnym proboszczem, bo jeśli by asystował przy zawarciu małżeństwa ktoś, kto nie jest kompetentny, małżeństwo zawierane jest nieważnie. I teraz są przepisy w kodeksie prawa kanonicznego dotyczące małżeństwa tułaczy, które trzeba spełnić, ale w każdym takim przypadku należy wystąpić o tak zwane nihil obstat, czyli że nic nie stoi na przeszkodzie, bo to już zostało zawarte, a takie nihil obstat wystawia zawsze tylko ordynariusz.
Ci tułacze to są po prostu ludzie, którzy na przykład, no bo nam się od razu może kojarzyć jakiś tabor cygański, choć nie.
To są ludzie, którzy bardzo często zmieniają miejsce zamieszkania.
Czyli właśnie, dzisiaj może się pojawić niejednokrotnie taka sytuacja.
Oczywiście, bo też ludzie dzisiaj częściej migrują, chociaż w sensie ścisłym będzie to bardziej dotyczyło takich tradycyjnych grup, właśnie choćby grup romskich, prawda?
Czyli moje skojarzenia były
jak najbardziej słuszne, tak. Mhm. Osób też bezdomnych na przykład, nie? Gdyby taka osoba bezdomna chciała zawrzeć małżeństwo, bo też ona może swobodnie zmieniać to miejsce, no nie zamieszkania, pobytu tylko, prawda? Bo trudno mówić o bezdomnym, że ma mieszkanie, no ma tylko miejsce pobytu i szeregu innych, tak? To prawo to przewiduje.
Wśród tych sytuacji mamy też wspomnienie o małżeństwie osób związanych cenzurą. O co tu chodzi?
To znaczy, że małżeństwa osób, które mają jakąś karę kanoniczną, tak? Mhm. Ktoś ma kanoniczną karę za przestępstwo popełnione, czy to będzie przestępstwo może najczęściej popełniane, choćby aborcji, ale też za którą jest kara ekskomuniki la te sentencje. I teraz jeśli która z tych stron jest tą karą ukarana, karą cenzury, ekskomuniką, to nie może zawrzeć małżeństwa bez wcześniejszego zdjęcia kary. Będąc w tej karze, trwając z niej, nie może bez zgody ordynariusza miejsca zawrzeć małżeństwa.
To myślę, że wyjątkowo ważna informacja, bo niestety tego typu czynów mamy sporo, statystyki to pokazują. Zmienia się też bardzo dynamicznie i niekorzystnie ten stosunek do aborcji, taka liberalizacja też w podejściu właśnie także osób wierzących, co wydaje się nie do pogodzenia, a jednak niektórzy to godzą. I może być poza świadomością czyjąś, że taki grzech de facto no, nie pozwala tak z marszu, jeśli tak mogę uprościć, wejść w związek małżeński.
To prawda, no świadomość tego może być nikła, dlatego poprzedza zawarcie małżeństwa wnikliwe badanie, w którym tego typu okoliczności powinny wypłynąć, chociaż wprost aborcję pytania nie ma, ale być może zdrowie duszpasterskie pojawią się gdzieś tak naokoło i w rozmowie dojdzie się do ewentualnych tutaj przeszkód czy problemów, które będzie trzeba rozwiązać na tej drodze przygotowania do małżeństwa. Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na inny moment, który wymaga zgody notariusza. Chodzi o mianowicie małżeństwo, które nie może być uznane lub zawarte według prawa państwowego. Nie może być zawarte lub uznane z różnych tam względów, ale czasami też jakby przeciwną stronę występują strony o zawarcie małżeństwa bez skutków cywilnych. Czyli takie małżeństwo, które mogłoby być uznane przez prawo cywilne, a jednak osoby nie chcą tego małżeństwa. Rozmaite są okoliczności. Zazwyczaj chodzi o sprawy majątkowe. I tutaj jest wielki problem teraz, jeśli chodzi o ordynariuszy miejsca, czy wyrażać zgodę na tego typu małżeństwa, ponieważ bardzo często tego typu zgoda tak naprawdę oznacza poświadczenie nieprawdy. Dlatego, że osoba, która pobiera rentę rodzinną, czyli tę emeryturę tak zwaną na przykład po mężu, kiedy sama nie pracowała, bądź pracowała, ale bierze tę już emeryturę i dlatego nie chce małżeństwa ze skutkami cywilnymi, no to teraz, kiedy ta osoba pobiera świadczenie, które się należy dlatego, że jest sama i w związku z tym, aby nie doskwierał jej, nie skwierała jej nędza, to no, społeczność, jaką jest państwo, płaci jej tę rentę rodzinną. Ona chce ją zachować, biorąc jednocześnie męża, na którego by przychodzi wtedy obowiązek jej utrzymania, więc żeby zatrzymać tę emeryturę, występuje się o zgodę na małżeństwo skutków cywilnych, a ordynariusz, gdyby zgodził się na coś takiego, no to poświadcza nieprawdę w tym sensie, że wiedząc, że ta osoba wcale nie mieszka sama, nie żyje sama, jednak na to pozwala.
Uczestniczy
w tym przestępstwie.
Oszustwie.
Takim oszustwie. I to jest poważny problem. Oczywiście problem też leży w postrzeganiu renty rodzinnej, dlatego że bywa ona postrzegana jako prawo nabyte i tak w niektórych ustawodawstwach jest, w niektórych krajów, gdzie to prawo nie zmienia się w zależności od tego, czy ktoś wychodzi drugi raz za mąż, czy się drugi raz żeni. Wtedy się kumuluje te emerytury, nawet do tego stopnia. Natomiast w Polsce rozumienie tego uprawnienia, ono jest rozumiane właściwie tak z prawa rzymskiego, gdzie było pewnym zabezpieczeniem wdowy przed nędzą. To się zresztą też bardzo stopniowo, to już późniejsze prawodawstwo to stanowiło, ale nie było prawem nabytym. Także tutaj warto na to zwrócić uwagę, kiedy ktoś by występował ewentualnie o zgodę na takie małżeństwo, że no, należy bardzo powściągliwie podchodzić do jej udzielania.
No tak, tutaj można powiedzieć, że albo bierzemy cały pakiet, to nie jest supermarket, że wybieramy sobie coś z półki, to bierzemy, tam to zostawiamy, tylko te konsekwencje wejścia w tak poważną relację, jakim jest małżeństwo, no, muszą być całościowe.
Tak, oczywiście to też się łatwiej mówi, trudniej przyjąć, kiedy jest się w tej sytuacji i trzeba zrezygnować ze świadczenia, zwłaszcza jeśli ta druga osoba też nie ma zbyt wysokiego świadczenia, nie? Więc to rzeczywiście tak się łatwo mówi i wtedy powstaje naprawdę duży dylemat i problem dla ordynariuszy, co w tej sytuacji robić.
Nie? Czyli rozumiem, że nie damy tutaj jednoznacznej odpowiedzi, czy odmawiać, czy dawać zgodę, bo to zawsze jednostkowy przypadek o tym decyduje.
Tak, ale ponieważ pojawiają się takie prośby, to tutaj chciałem tę myśl rozwinąć dotyczącą właśnie małżeństwa bez skutków cywilnych.
Dodajmy jeszcze, kończąc dzisiejsze spotkanie, że oczywiście też odstąpienie od wiary katolickiej, to wydaje się absolutnie naturalne. Jest taką przyczyną, która powoduje, że przy takim związku asystować nie można, ale są tu jakieś później kroki, które można podjąć i jednak udzielić sakramentu.
Widzimy tutaj notorycznie odstąpienie od wiary katolickiej. Nie ma mowy o apostazji, tak? Ponieważ wiemy, że przy apostazji byłaby cenzura, która jest związana z apostazją. Tutaj mamy raczej takie zobojętnienie, tak? Notorycznie to też bywa błędnie rozumiany ten termin kodeksowy, bo notoryczny to my go rozumiemy jako taki powtarzający się, natomiast notoryczny w prawie oznacza jawny, tak? Taki, który stał się publiczny, można powiedzieć, tak? Jest jakby poza dyskusją, że miał miejsce, nie? Czyli taka osoba, która w sposób jawny odstąpiła od wiary, no to teraz Kościół też musi uważać, żeby nie doszło do zgorszenia, że nagle teraz ten ktoś ma ślub i tak dalej, więc pewne procedury tutaj muszą być zachowane, aby taka osoba mogła przystąpić do sakramentu małżeństwa.
Na dziś stawiamy kropkę, ale do tematu małżeństwa wracamy za tydzień. Dziś mówimy, dziękujemy i z Panem Bogiem. Ewa Skrabacz i ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Sponsorem programu jest Paul Schockemüller Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania.